U mnie 11 się zrobiła, więc pozwolę sobie wystartować. Witam wszystkich na sesji poświęconej machine learningowi. Sesji, gdzie pozdrawiam agencję marketingową, która niedawno robiła nam jakieś szkolenie w Microsoftie z tekstów i oceniali różne nasze teksty. I z tekstu, który przesłałem do ich oceny, żeby zobaczyć, jak merytorycznie można poprawić, dostałem uwagę, żeby nie używać takich niepopularnych zwrotów jak uczenie maszynowe, tylko zastąpić to czymś bardziej zrozumiałym. Także tak to jest postrzegane może przez niektóre środowiska. No ja nie mogę zastąpić z tego zwrotu uczenie maszynowe czy machine learning czymś innym. No i pokażę Państwu, czym ten machine learning jest, przynajmniej postaram się pokazać, czym jest ten machine learning. Pokażę też narzędzie, które oczywiście ze względu na sytuację, w którym się tutaj znaleźliśmy, będziemy analizować. Na platformie Microsoft to nie jest jedyne rozwiązanie, gdzie możemy używać uczenia maszynowego. Uczenie maszynowe możemy używać poprzez rozwiązania open source'owe, które są dostępne. Na przykład mamy bardzo fajną rzecz, jaką jest HD Insight, no bardzo nieopłacalną z punktu widzenia istnienia, jeżeli byśmy patrzyli na koszty, ale bardzo fajna z punktu widzenia funkcjonalności, bo to jest całe rozwiązanie takie open source'owe, gdzie mamy Hadoopa, gdzie mamy między innymi coś, co jest bardzo ważne, czyli mamy Sparka. I na Sparku możemy robić bardzo wydajne rzeczy związane z uczeniem maszynowym i tam mamy całe bogactwo bibliotek, które może Państwo słyszeli, jakim jest MLlib albo Mahu, gdzie możemy używać pewnych algorytmów uczenia maszynowego. Oczywiście nie zabraknie też R-ki, która jest albo dostępna jako Spark R, albo dostępna jako R-Server, czyli rozwiązanie Microsoftu, już Microsoftu, bo oni kupili firmę Revolution, może na szczęście, i zaimplementowali pewne rzeczy, czyli ten machine learning jest tak naprawdę w inny sposób też do realizacji korzystania w technologiach Microsoft. My się skoncentrujemy na produkcie, który Microsoft nam oferuje i to jest Azure Machine Learning, tak? Czyli rozwiązanie, platforma, w której my możemy tworzyć modele, korzystać z nich i korzystać zarówno będąc użytkownikami, co chciałem pokazać w czasie sesji, czyli no, nie znając się powiedzmy na kodowaniu, pisaniu kodu i tak dalej, ale możemy też z niego korzystać jako programiści, tak? Czyli jeżeli jestem programistą, piszę jakieś rozwiązanie, które w tej chwili bardzo popularne jest mówienie, że to są jakieś inteligentne aplikacje, tak? Czyli coś, co będą miały zaszczepioną jakąś inteligencję, które będą one mogły w przetwarzaniu tych informacji, tych rzeczy, tych bodźców, które będą do nas dochodzić, w jakąś tam wiedzę. Dlaczego mówię bodźców? Dlatego, że w tej chwili ta informacja, gdzie analityka przez lata to dla nas było coś takiego, analityk to się nam kojarzy z liczbami, nie? A w tej chwili analiza to jest nie tylko analizą zwykłych danych liczbowych, nie tylko analizą tekstów, nie tylko jakichś tam sekwencji, ale też analiza obrazu. I ta analiza obrazu, gdzie było OCR, był jakimś tam niesamowitym osiągnięciem, jest tylko drobiazgiem tego, co tak naprawdę uczenie maszynowe, czy tak naprawdę w tej chwili też bardzo popularny ten deep machine learning, czy deep learning, czy elementy, które to wszystko łączą razem ze sobą, realizujemy w naszych projektach, realizujemy w naszych rozwiązaniach. I o tym pokrótce też będzie, chociaż na, nazwijmy to, jakiejś szeroko rozumianej konglistyce nie będziemy się skupiać, będziemy się skupiać tylko i wyłącznie na uczeniu maszynowym. Ja nazywam się Łukasz Grala, jestem, tak w skrócie, pasjonatem danych. Tak, wszystko, co z danymi związane, mnie cieszy i bawi, od przechowywania, aż do wyciągnięcia z niej wiedzy. Tak? Czyli to jest to wszystko, co z tym jest związane. Od paru lat nawet było mi za mało bawienie się tylko w techniczne aspekty działania. Postanowiłem swoją wiedzę pogłębić, poszerzyć i wróciłem na moją uczelnię w postaci doktoratu. I jestem teraz w zespole właśnie zajmującym się eksploracją danych i marzy mi się coś odkryć jeszcze wartościowego w tej działce. Działam też w społecznościach, głównie w społeczności nazywanej PLSUK, czyli coś, co się wywodzi tak naprawdę od danych związanych ze SQL serwerem, ale w tej chwili zajmujemy się dosyć szerzej, a na co dzień zajmuję się architekturą, rozwiązywaniem problemów związanych z różnego rodzaju z danymi u naszych klientów w tej DK i startujemy z nową inicjatywą Data Scientist as a Service, gdzie mamy zespół ludzi zajmujących się tak naprawdę eksploracją danych, uczeniem maszynowym. Ale tak mi chyba słychać, nie? Jak przerywa, czy jak będzie za często przerywać, to po prostu wyłącza. Eksploracją danych, uczeniem maszynowych, czy optymalizacją kombinatoryczną i staramy się pomóc klientom w zbudowaniu jakichś modeli, żeby mogli z nich korzystać, przetwarzać czy analizować swoje dane. O czym będę chciał powiedzieć? No ogólnie chciałbym przybliżyć Państwu tematykę machine learning. Czy na sali jest dużo osób, które tak naprawdę zna machine learning, korzysta albo ma dobrą wiedzę z tego? To by była dobra dla mnie informacja. Ktoś się zajmuje machine learning? No to super. No to wiem, że wprowadzić trzeba. Także to jest dla mnie cenna informacja. Cieszę się, że bardzo, że jest mało użytkowników, bo pewnie jesteś to, coś próbowali i są nieśmiali, żeby podnieść rękę, ale ja nie będę nikogo odpytywać, więc spokojnie. I o co ja chciałem powiedzieć? Chciałem ogólnie przybliżyć, czym jest machine learning, po co on w ogóle jest, po co on jest nam potrzebny. Druga rzecz, którą chciałem, to chciałem powiedzieć o przybliżyć historię, bo dla wielu osób machine learning jest czymś w formie nowego określenia. Mieliśmy ERP, tak, mieliśmy potem CRM-y, STM-y, teraz potem było BI, Big Data, a machine learning to nie jest hasło tak naprawdę marketingowe, tylko to jest coś, co ma dużą tradycję. Nie mam żadnych gadżetów w formie prezentów, ale będzie też jeden z takich moich konkursowych pytań, o kiedy Państwo znają jakieś takie ważne momenty w historii, gdzie już można mówić o początków, o zajawce powstawiania machine learningu. Oczywiście ten timeline historyczny, który będę Państwu pokazywać, jest całkowicie subiektywny. Wybrane jakieś ważne elementy, które są w historii, powiedzmy, przetwarzania danych związanych z uczeniem maszynowym, które miały krytyczny, znaczący moment w rozwoju tej dziedziny, tego obszaru, jakim jest uczenie maszynowe. Pierwsza rzecz, dlaczego w ogóle uczenie maszynowe? Ja troszeczkę będę więcej mówić na tej sesji biznesowej o Big Data Analytics, gdzie będę mówić, po co jest ten Big Data Analytics. I w pewnym momencie dojdziemy do takiego etapu, gdzie nam nie wystarczy analiza, ona nazywana jest Descriptive Analytics, czyli taka opisowa, taka zwykła, którą znamy z każdej organizacji. Jak mamy na przykład zestawienie sprzedaży za dzień, ilość zamówionego towaru, stany na magazynach. To są typowe rzeczy związane z analityką. Oczywiście możemy to ładnie ubrać. Weźmiemy sobie 2016 SQL-a, będziemy mieli mobilne, fajne raporciki, gdzie takie coś nam wyświetlą, czy w Power BI-u sobie to oglądamy. Ale to jest tylko i wyłącznie analityka opisowa, pokazująca nam przeszłość, fakty, które zaistniały w przeszłości. Diagnostyczna, przechodzimy jakby o krok dalej, gdzie chcemy zdiagnozować zaistniałą sytuację, ale też opierając się o rzeczach, które były w przeszłości. No i przechodzimy do tego, co jest najfajniejsze tak naprawdę w badaniu i w danych, czyli do obszarów Predictive Analytics i Prescriptive Analytics. To są dwa obszary, które mają największą przyszłość. Dlaczego mają przyszłość? O tym trochę więcej będę mówić o tym związane z Big Data, gdzie my mamy tych danych dużo i chcemy je analizować, czyli chcemy coś z tych danych mieć. To nie chodzi o to, żeby je zbierać, tak? Zbierać to sobie można znaczki, nie wiem, czy też się zbierają, ale można tego typu rzeczy. Ale po co nam zbierać dane? Nam są potrzebne te informacje, ta wiedza, która w tych danych się znajduje. No i to uzyskujemy dzięki troszeczkę bardziej wyrachowanym narzędziom i tutaj się pojawia właśnie data mining, machine learning, różnego rodzaju elementy inteligencji, czy też lingwistyki zbierające te wszystkie obszary w takie jedno i umożliwiające nam tak naprawdę przewidzenie czegoś, czyli my możemy dojść do tego, co się stanie. Typowy forecasting, wiele firm już używa różnych narzędzi do przewidywania na przykład sprzedaży, ale już troszeczkę mniej firm używa coś, co się już by było w obszarze prescriptive analytics. Nie chcę tego tłumaczyć na język polski, bo bym pewnie był pierwszym twórcą jakiegoś słowa, które i tak byłoby niedorzeczne, nie? Także ten prescriptive analytics to jest coś, co pozwala nam przewidzieć, co należałoby zrobić, żeby osiągnąć zamierzany efekt, tak? Czyli my nie dosyć, że chcemy przewidzieć coś, to tak jakbyśmy chcieli równocześnie zasymulować i dobrać najlepsze rozwiązanie do tego, co należy wykonać. Także widzicie Państwo, jaka jest przepaść pomiędzy zwykłą analityką, popularną, bardzo często będącą częścią jakichś systemów ERP, systemów business intelligence i tak dalej, a tym, co nazywamy prescriptive analytics. Oczywiście ja tu się oparłem o wykres Gartnera, bo ta firma bardzo fajnie zawsze pokazuje te rzeczy i z tą opinią Gartnera właściwie wszyscy producenci zawsze się liczą i bardzo często to wyciągają. Gartner nie tylko tego typu rzeczy publikuje co roku coś takiego, co oni pokazują, jakie technologie mają sens w obecnej chwili, w jakim miejscu jesteśmy z danymi technologiami i w jakim czasie one po prostu zaczną być powszechne. No i zwróćcie Państwo uwagę, na samym czubeczku w tym roku, tych wschodzących technologii, jest nic innego jak właśnie machine learning. Machine learning jest ukryty jeszcze w paru rzeczach tutaj z boku, jakbyśmy to bardziej szczegółowo analizowali i pewne algorytmy z tym związane, ale właśnie ten machine learning jest tutaj. To jest ta najsilniejsza wschodząca w tej chwili technologia, jeśli byśmy mogli o tym tak mówić, czy grupa rozwiązań, podejścia do problemów, która cieszy się dużą popularnością. I tutaj byśmy spojrzeli się na dole na agendę, to kolor, który tutaj jest, nie wiem, czy Państwo go ładnie widzą, jest taki błękitny i to oznacza, że to są rzeczy, które będą wdrażane w naszych organizacjach w najbliższych 2 do 5 latach. Czyli to nie jest jakaś odległa przyszłość, że mówimy sobie, a świetnie, bo tutaj na przykład jest sterowanie też umysłem, tak, brain, computer, interface, tak, ale on jest przewidywany, że dużo więcej niż 10 lat, nie? Ale Machine learning to jest coś, co jest za chwilę. Czyli nasza wiedza, nasza umiejętność, dostosowanie się do tego, skorzystanie z tych technik w tym momencie powoduje to, że możemy być nagle na topie rozwiązań, na topie usług, na topie z punktu widzenia działania, a jeżeli patrzymy z perspektywy biznesu, to my możemy być jednym z tych liderów, gdzie przez taką innowacyjność możemy po prostu wyprzedzić konkurencję. Dlatego moim zdaniem warto się zainteresować machine learningiem. No i teraz będzie taka krótka historia. Pierwszą rzecz, którą ja tutaj naniosłem na tą oś historyczną jest, i ktoś nie spróbuje zgadnąć z którego roku. Ale takie już racjonalne to jest. To nie jest to, że wymyślił ktoś liczbę, nie? Czy zero, czy nieskończoność, czy cokolwiek innego. Pierwszy taki element, który warto na osi czasu zamieścić, to jest rok 1763, tak? Czyli to są początki pewnych koncepcji, które mają znaczący wpływ na dalszy rozwój uczenia maszynowego. Oczywiście nie tylko uczenia maszynowego, bo i eksploracji danych, i różnego rodzaju pracy tak naprawdę z danymi, bo te trzy obszary się bardzo ze sobą nachodzą. I tutaj bym miał na myśli data mining, machine learning i statistical learning, tak? Czyli te uczenie statystyczne. Te trzy obszary tak naprawdę ze sobą mocno współpracują, chociaż jeden z ważnych elementów, który będzie za kawałek dalej, nie robił ani ktoś, kto jest statystykiem, ani matematyk, ani tym bardziej informatyk, tylko robili jacyś psychologowie w jakimś instytucie. Także to są wszystko rzeczy, które wchodziły w skład przetwarzania i tego powstawania, co miało miejsce. No myślę, że nawet zwykłej matematyki, działanie na jakiś tam, tutaj jest mowa oczywiście o algebrze matematycznej, pewne elementy, które wykorzystujemy tak naprawdę w algorytmach, które są w tej chwili wykorzystywane, są fundamentalnymi rzeczami, które powstawały, jak już Państwo widzicie, na początku XIX wieku. Teorie całe Bajsa, Markowa. No i 1950 rok, bardzo ważny, Turing. Tak? Turing, który troszeczkę nam wykradł Enigmę, ale może przez to faktycznie ta wojna wcześniej się skończyła. Nie chcę tu wchodzić w dyskusję, jak mocny był udział oczywiście Polaków, który był, szczególnie, że oni z Poznania byli. W Poznaniu zaczęli to działanie robić, tym bardziej jak ja jestem z Poznania, też się sobie poczuwam, ale jednak Turing troszeczkę więcej w to włożył i troszeczkę więcej włożył w ogóle w całe podłoża związane z tym, gdzie jesteśmy z punktu widzenia komputerów. Tak? Pod tym względem mu dużo zawdzięczamy. No, gdyby pewnie nie były takie przepisy związane z jego tam zainteresowaniami, nie będę wchodzić w to jakie, to może by dłużej pożył i może jeszcze więcej ciekawych rzeczy by wdrożył. No, skończyło się jak skończyło, ale ważne rzeczy z punktu widzenia informatyki on zrobił, jak nie jedne z najważniejszych, bo to były tak naprawdę początki takiej prawdziwej informatyki. 1951 rok, czyli mówimy 65 lat temu, pierwsze sieci neuronowe się pojawiły. No i tutaj mamy właśnie 58 rok. Zbudowali pierwszą sieć, która była sieć neuronowa, czyli coś, co symuluje tak naprawdę pracę naszych neuronów w mózgu. Jak ktoś się interesuje, to jest wymyślona pierwsza jednowarstwowa sieć, czyli coś takiego bardzo prymitywnego, co my w Excelu sobie teraz tak klikamy, takie rzeczy. No i to zajmowało cały pokój, tak? To był taki komputer, który zajmował cały pokój, pełno kabli, czegoś takiego. I to było ich niesamowite osiągnięcie, które było w 58 roku. Tak wyglądała ta historia, tak powstawał właśnie ten machine learning przez te wszystkie lata. Kolejna rzecz, 67 rok. Już wtedy były algorytmy, które teraz są częścią właśnie Azure Machine Learning. Jakbyśmy patrzyli dalej, 82, rekurencyjne sieci. Później się zaczęło już troszkę szybciej, było bardzo dużo rzeczy. W niektórych latach, no, SVM-a pewnie wiele osób też zna. Też to wszystko są części algorytmów, które się znajdują w Azure Machine Learningu. To wszystko powstawało przez lata. Także tutaj głównie co chciałem pokazać, pokazując tą oś, że to nie jest coś, co jest jakimś elementem marketingowym, tylko to jest niesamowity dorobek wielu dyscyplin naukowych, wielu też technologii, które powstawały, które wykorzystywały te rzeczy i które, no tak jak tutaj Państwo widzicie, miały miejsce. Ostatnie trzy rzeczy to nie są rzeczy związane z nauką stricte, chociaż no, nie można powiedzieć, że nie ma w tym dużo nauki. Ale takie przełomowe rzeczy, które nam się do jakiegoś momentu wydawało, że to jest niemożliwe, a jednak się okazywało, że jest możliwe. Myślano, że nie da się wygrać z Karpowem w szachy. No i IBM stworzył takie urządzenie, które właśnie miało w sobie zintegrowane mnóstwo różnych algorytmów, które właśnie głównie się opierały na jakimś machine learningu, deep learningu i tak dalej, które spowodowały to, że ten człowiek przegrał z komputerem. Czyli coś, co z punktu widzenia z badania, bo komputer jest prymitywny. Komputer w większości naszych przypadków działa na tej zasadzie, że bada scenariusze możliwe i wybiera najlepszy, który po prostu wyskoruje. A w szachach nie szło tak zrobić, bo on był w stanie tylko obliczyć ileś przypadków do przodu, a nie mógł wszystkich scenariuszy przebadać. Więc droga taka brutalna jest niemożliwa w przypadku komputera, żebyśmy coś takiego zrealizowali. Kolejny przykład, który jest zaliczany do też takich bardzo ważnych momentów. Firma YouTube jeszcze wtedy postanowiła zbadać filmy, które ma. I wymyślili sobie tak, że będą badać, na których filmach znajduje się kod. To też było duże osiągnięcie, że potrafili nagle to, że oglądając filmy, wychwycić, gdzie na tych filmach znajdują się koty. Kolejny element, który jest z mojego punktu widzenia najciekawszy, to jest ten rok, to jest AlphaGo, firma Alphabet, czy inaczej mówiąc Google, zrobiła ten swój taki mózg, jak oni to nazywają, i ten AlphaGo wygrał w grę, która się nazywa Go. Nigdy nie grałem w tą grę, chodzi o jakieś układanie kolorowych kamyczków, układa się te kolorowe kamyczki, są dwa rodzaje tych kamyczków, jakoś tam się układa. Gra jest o tyle skomplikowana, no w tej chwili moja strona jeszcze nie działa z powrotem, ale na blogu jest właśnie też artykuł o tym z lutego czy z marca. AlphaGo ma 171 zer, jakbyśmy napisali, i jedynkę z przodu, to mniej więcej tyle ma kombinacji ułożenia tych kulek na tej planszy. Czyli to jest strasznie dużo, to nie jesteśmy w stanie tych wszystkich kombinacji rozpisać tak naprawdę. No i teoretycznie przez lata to było zakładane, że nie jesteśmy w stanie stworzyć takie urządzenie, które by wygrało z człowiekiem w AlphaGo. No i okazało się, że udało się zrobić. To jest gość, który jest mistrzem w Goa. On się nazywa tam Leo Sedol, czy Lil Sedol, jakoś tak. Oczywiście jakiś tam Azjata. I AlphaGo wygrało z nim taki challenge cały w stosunku 4-1. Co jest jeszcze ciekawe, jakby ktoś tam sobie poczytał na blogu AlphaGoa, że w trakcie tego pojedynku nieszczęśliwego, kiedy AlphaGo przegrał z nim, przegrał bodajże, nie pamiętam w której partii, ale mniej więcej po 15 ruchach następnych wykazał, że popełnił błąd w konkretnym ruchu, który powiedział, kiedy błąd popełnił. Także nie dosyć, że przegrał tą partię, to w trakcie tej partii już stwierdził swoją pomyłkę. Co też jest niesamowite z punktu widzenia takiego działania. Co jest ciekawe, tam jest wykorzystywany właśnie machine learning, deep learning, sieci neuronowe i symulacje Monte Carlo. Także na podstawie tego zbudowano taki niesamowity mózg, który potrafi wygrywać. Tomek Kopacz się śmieje, że nie możemy tak powiedzieć, że on wygrywa w AlphaGo z człowiekiem, bo on wygrywa tylko z jednym człowiekiem, nie? Ale zakładając, że on jest mistrzem, nikt z nim nie potrafi wygrać jako inny człowiek, to można po prostu tak uprościć, że on wygrywa z nami. Co jest jeszcze ciekawe, z punktu widzenia tego, tu znowu anegdota z mojej uczelni, jeden z, nie pamiętam, czy profesorów, czy doktorów habilitowanych, powiedział, że nie mamy się co martwić, jest jeszcze rola dla człowieka, bo nie wiem, czy ktoś oglądał kawałki z tego transmisji AlphaGo, a to było tak, że ruch kamienia na ziemi robił człowiek. Czyli AlphaGo wyświetlał, a człowiek robił przesunięcie kamienia. Więc zostało miejsce dla człowieka. Co było takim pozytywnym jeszcze podsumowaniem tego działania AlphaGo. Oczywiście robotyka też się rozwija i może być taki moment, że tego kamienia też człowiek nie będzie przesuwał. Ale tak wygląda mniej więcej historia machine learningu. Wydaje mi się, że ta świadomość tego, że to nie jest jakiś gadżet marketingowy, reklamowy, czy cokolwiek istniejący taki nagle, który ktoś chce coś sprzedać nam, ta świadomość jest, wydaje mi się, że bardzo dobra, bo wtedy nam to daje do myślenia, czy warto pomyśleć w tym kierunku, żeby coś takiego zacząć sobie implementować. Okej, okay. Teraz tak, machine learning, przede wszystkim machine learning nie jest czymś, co jest jakimś ratunkiem, czy nie wiem czym, na wszystko. On rozwiązuje pewne klasy problemów. Do innych problemów używamy innych rzeczy, czy były jakieś tam, nie wiem, badania operacyjne, optymalizacje kombinatoryczną, czy cokolwiek innego, ale pewną grupę problemów, klasy problemów możemy właśnie rozwiązać przy użyciu uczenia maszynowego. No i tutaj mamy po kolei właśnie regresję, mamy rozpoznawanie anomalii, które można w różnych rzeczach wykorzystywać, mamy klastrowanie i, czyli może po polsku bardziej grupowanie i klasyfikacja. Różnica pomiędzy grupowaniem i klasyfikacją, co trzeba zauważyć od razu, są dwie różne rzeczy. Klasyfikacja to jest taka sytuacja, kiedy my znamy kategorie, my znamy podział, rodzaje rzeczy, które mogą występować, a nie wiemy, do czego coś należy. To jest klasyfikacja. A klastrowanie to jest sytuacja taka, że my mamy jakiś zbiór i nie wiemy, co do czego należy, ale my też nie wiemy, jakie grupy są. I coś nam ma powiedzieć, słuchaj, twoi klienci to są cztery zasadnicze różne grupy, które się, ta grupa się cechuje tym, ta grupa się cechuje tym, ta grupa się cechuje tym, tak? Czyli czują Państwo tą różnicę pomiędzy klastrowaniem a klasyfikacją, tak? Czyli klasyfikacja to zakładamy, że wiemy coś, że na przykład wiemy, co ja będę pokazywać za chwileczkę też, na chwileczkę takiego odprężenia Cognitive Services, czyli coś, co jest też na Azure, serwisy wykorzystujące pewne elementy związane z konglistyki, ale tam dużo pod spodem jest machine learningu, dlatego też chciałem to pokazać. I tam właśnie będziemy widzieli, że na podstawie jakiegoś obrazu on automatycznie zaklasyfikuje go według jakichś tam tagów, które wcześniej zostały określone i jednoznacznie podane, czyli na przykład coś zostało zaetykietowane, że potem możemy to rozpoznawać. Czyli to są takie podstawowe grupy związane z tym, z tych problemów czy tego działania. Teraz tak, to jest taka ogólna koncepcja machine learningu, czyli możemy sobie w skrócie powiedzieć tak, że mamy dane, mamy model i teraz w zależności od tego, co my będziemy robić. My będziemy robić albo coś, co chcemy zrobić predykcję, no to będziemy musieli uzyskać coś nowego, a jak chcemy zrobić pewne rzeczy na danych, które istnieją, no to korzystamy z danych, które istnieją. Później mamy etap uczenia, czyli musimy jakiś model utworzyć i go nauczyć. Tak? Czyli to jest taki model, taki element, który jest dosyć ważny z punktu widzenia takiego działania. Kolejna rzecz, która jest, to jest element związany z oczywiście jakąś parametryzacją czy ustawieniem naszych algorytmów. Tematyka, znaczy oczywiście ja pójdę śladami marketingowymi, że oczywiście machine learning jest tak prosty, że powinniśmy sobie go zacząć wszyscy używać i tak dalej, i tak dalej. No niestety tak nie jest. Nie jest to z kilku powodów. Po pierwsze, ktoś, kto będzie robić takie rozwiązanie związane z machine learningiem, musi najpierw biznesowi wytłumaczyć, w jaki sposób ten biznes ma zadawać pytania. Pytania w skrócie nie mogą być takie ogólne. To się nazywa tam chyba sharpen question, czy jakoś tak po angielsku. Chodzi o to, że pytanie musi być jednoznaczne, wtedy, żeby taki model mógł nam coś odpowiedzieć. Nie mogą być pytania otwarte. To jest bardzo ważna rzecz z punktu widzenia jakby działania na takich modelach danych. Oczywiście temat też troszeczkę szerszy. Kolejna rzecz bardzo ważna jest, my możemy dostać efekt przetrenowania. To też musimy na to uważać, że za bardzo trenując pewne rzeczy, możemy nie mieć efektów pozytywnych. To jest następna rzecz, która jest dosyć ważna w tworzeniu takiego modelu, który występuje. Następny aspekt, który się pojawia, to jest coś takiego, że mamy bardzo, bardzo dużo różnych algorytmów. I to nie jest tak, że każdy algorytm jest gorszy od jakiegoś, albo któryś jest lepszy od jakiejś grupy, tylko do niektórych zastosowań, do niektórego rozkładu danych, do niektórego typu danych, po prostu pewne algorytmy lepsze są, bardziej skuteczniejsze, drugie nie. Stąd jest rola kogoś takiego, co znowu z 65 roku publikacji wyciągnięto nazwę i używane jest teraz marketingowo, zresztą przeze mnie też. Data scientista ma taką rolę, żeby właśnie dobrać te modele, dobrać te rzeczy, przetestować, porównać, wybrać najlepszą drogę. Tylko że w obecnych czasach, w obecnej rzeczywistości, o tym będę mówić też na tej big data, ta zmiana jest tak duża, że my musimy zareagować na to, żeby dostosować odpowiedni algorytm do zachodzących zmian, które są spowodowane z biznesem, a zarazem z naszymi danymi, które zaczynamy zbierać. Tak, to są takie ważne aspekty, które się pojawiają. Kolejna rzecz to jest taki diagram pokazujący po kolei, jak się buduje te rozwiązanie. Czyli to jest taki proces tak naprawdę nie do końca zamknięty. Czyli najpierw musimy zdefiniować lub redefiniować problemy biznesowe. Oczywiście w wielu firmach tak jest, jak na przykład BI też wdrażamy, no to wdraża się BI i przez 5 lat nie ma żadnych zmian w BI, potem się zaora wszystko i stawia się nowy BI, bo stary jest do niczego. No tak to też można podejść do takiego czegoś, ale podstawową rzeczą jest to, że to jest takie niekończące się koło. Czyli rozwiązujemy jakieś problemy biznesowe, problemy biznesowe się zmieniają, bo biznes żyje, biznes jest dynamiczny. Jak firma nie jest dynamiczna i nie zmienia swoich jakichś tam celów biznesowych czy jakichś elementów, no to ta firma się mocno nie rozwija, to też warto szukać już wtedy innej firmy, nie? Ale firmy, które reagują i są elastyczne, coś robią, to niestety zmieniają im się cele biznesowe. Zmieniają się ich jakieś potrzeby, jakieś elementy, które występują. No i to siłą rzeczy wymaga pewnych zmian, może nie dużych, ale jakieś mogą wymagać, jeśli chodzi o te rzeczy. I tak samo może się zmienić nasz model, nasze dane, które tam wchodzą. No i teraz mamy tak, pierwszy element, który mamy, to jest właśnie zdefiniowanie tych celów. No jak już mamy zdefiniowane jakieś cele biznesowe, wiemy, co chcemy robić, to musimy wziąć te dane. Nastąpi jakaś ekstrakcja tych danych, przygotowanie tych danych, czy po prostu wzięcie ich, jak mamy je ładnie przygotowane. I potem dobieramy modele. No, dobieramy model, może to być kilka modeli, trenujemy, sprawdzamy, tego typu elementy będziemy robić. Następnie następuje proces takiego deploymentu, czyli wdrożenia, zaimplementowania tego w organizację. I tutaj ja będę pokazywać dwa scenariusze. Jeden scenariusz to jest taki, znaczy będę mówić bardziej o tym, że to jest web service, czyli my możemy sobie wyobrazić, że ja mam aplikację, która coś robi i się odpytuje Azure Machine Learning, dostając odpowiedź, coś dalej tam realizuje, tak? Czyli to jest takie ukryte przed użytkownikiem. Drugi scenariusz, który może występować, to jest Azure Machine Learning, gdzie analityk siedzi przed Excelem i w Excelu coś robi i ten Excel mu przemiela te rzeczy, które działają na Azure Machine Learning. Scenariusze możemy teraz jeszcze bardziej rozbudowywać, bo proszę sobie wyobrazić sytuację, że ja mam procedurę w SQL serwerze, która w środku ma język R, który pewne przetwarzania robi w Azure Machine Learning. To jest teraz możliwe normalnie na SQL serwerze 2016 i to od wersji Express. Czyli my mamy możliwość zrobienia sobie skryptu w RC, który skorzysta z biblioteki odpytującej Azure Machine Learning. Czyli ja mam tabelkę, która się znajduje w Expressie, w SQL-u i tą tabelkę ja przetwarzam tak naprawdę Azure Machine Learningiem. Czyli można sobie tych scenariuszy dużo różnych budować. No wiadomo, jak mam procedurę, to ja mogę tą procedurę znowu utopić na przykład w raporcie, w Reporting Services, albo w mobilnym raporcie na Reporting Services i tak naprawdę raport mój na komórce odpytuje Azure Machine Learning, żeby mi coś tam pokazać. Tak? Czyli takie scenariusze sobie można w tej chwili budować. Czyli widzą Państwo, że ten deployment jest naprawdę ciekawy i prosty w zrobieniu, jeśli chodzi o to działanie. Najtrudniejszą rzeczą jest tak naprawdę to kółko, które jest z boku, bo my musimy coś przez to przejść. Oczywiście no, można to zrobić bardzo prosto. Jeden model losowo wybieramy, który niby jest z grupy, który nas interesuje i go implementujemy, no i okej, jakoś tam jest, ale prawdziwie to powinno wyglądać tak, że to badamy jednak, nie? Że dobieramy różne, porównujemy, wybieramy najstosowniejsze, robimy jakieś testy, próby i tak dalej, i tak dalej. Tak wygląda układanka, ekran troszeczkę drży, tak wygląda układanka związana z Azure Machine Learning, czyli to studio Azure Machine Learning, czyli my układamy sobie takie klocki, coś na podobieństwo Integration Services, układamy sobie w przeglądarce i wszystko. Od strony technicznej nie jest to bardzo skomplikowane. Oczywiście my możemy to skomplikować, bo my możemy tam sobie wstawić klocek, który się nazywa skrypt w języku R albo skrypt w języku Python, czyli tak naprawdę wstawiamy klocek, gdzie piszemy jakiś kod, który coś tam będzie realizować, tak? Ten od razu, jeżeli na sali są osoby zajmujące się analizą danych, to jak słyszą skrypt w języku Python albo skrypt w języku R, to rozumieją, że mamy nagle do dyspozycji jeszcze w przypadku R-ki na przykład ponad 8000 bibliotek, gdzie różni ludzie potworzyli różne algorytmy, lepsze lub gorsze, właśnie do analizy i drążenia danych. Także nagle otwieramy drzwi kolejne, które powodują to, że ten Azure Machine Learning jeszcze bardziej jest elastyczny, jeszcze bardziej jest otwarty na nasze pomysły czy nasze potrzeby, które mogą wypływać biznesowe lub jakiekolwiek inne. Tutaj nie chciałem tego przepisywać, bo Microsoft się wysilił i zrobił taki PDF, który możemy sobie ściągnąć, gdzie pokazał nam różne obszary i jakie algorytmy... O, nie w tą stronę. Wow. Przecież to idzie jakoś chyba powiększyć, nie idzie. Mają Państwo u góry, słabo troszeczkę to widać na tym, prezentacja będzie na SlideShare, tam pewnie jeszcze dzisiaj. Także ktoś będzie chciał sobie to przyjrzeć, to może można poszukać sobie ten dashboard na dokumentacji azure.com, wejdzie się w Azure Machine Learning i tam potem są gdzieś diagramy czy coś takiego i tam ten diagram też między innymi się znajduje. No i tutaj jest taki schemat, który pokazuje nam, w zależności od tego, co chcemy zrobić, to odbieramy stosowne do tego algorytmy. Oczywiście algorytmy, które tutaj są pokazane, to jest tylko i wyłącznie taka ogólna informacja dotycząca tych algorytmów, ale one wszystkie są bardzo ładnie opisane na microsoft.com, także jeżeli kogoś to interesuje, to można sobie tam wejść i przeczytać. Każdy z tych algorytm jest opisany, oczywiście ogólnie, a nie koncepcyjnie, jak działa pewien algorytm, no bo jak używa się jakiegoś konkretnego algorytmu, no to po prostu nie tłumaczy się jego realizacji, no bo to są rzeczy, które można poszukać już gdzieś indziej w internecie. Także mamy właśnie dla klastrowania, wyszukiwania anomalii, na przykład mamy SVM-a i PCA, potem mamy do wieloklasowej klasyfikacji, dla dwuklasowej. Różnica jest tego typu, że wieloklasowa to jest taka, że mamy wiele kategorii, tak? A dwuklasowa to jest na przykład odpowiedź tak, nie. Czy ktoś na przykład rekomendacje będzie chciał robić, czy cokolwiek innego, to ona jest prostsza. Dlaczego to jest rozbite? Bo jest prostsze rozpoznawać na dwa stany. Można mieć prostsze algorytmy w realizacji niż taki, który musi działać na wielu od razu elementach, które z tym jest związane. No i teraz chciałem pokazywać troszeczkę przykładów. Może pierwsza rzecz. Jak Państwo będą zaczynać z tym, to warto wejść sobie na coś takiego, co się nazywa Cortana Intelligence Gallery. Jak Państwo znajdą się na tej stronie, to macie do dyspozycji bardzo dużo różnych przykładów, które dotyczą tak naprawdę przetwarzania i analizy danych. My możemy sobie wziąć jakikolwiek dowolny przykład, który by nas interesował. Jak sobie go klikniemy, to mamy opis tego eksperymentu, co on robi, co jakie efekty dostajemy, co tam można sobie przeanalizować. No i co jest bardzo ważne, możemy kliknąć Open in Studio. Jak klikniemy sobie Open in Studio, to on nam ten projekt otworzy w naszym machine learningu, tak? Czyli my możemy sobie otworzyć ten nasz machine learning. Wybieram sobie, jak mam kilka, to mogę sobie wybrać, w którym workspace on ma powstać. No i tutaj wzięliśmy akurat przykład troszeczkę mały, ale on robi coś takiego, że bierze jakieś dane przy użyciu R-ki. Tu też widzimy, że jest też jakaś R-ka. No i porównuje te dwa zbiory po prostu już tutaj po stronie tego machine learningu. No nie jest to nic ambitnego. Wybór był losowy z tej galerii, efekt słaby. Także ten, myślę, że tu ciekawsze przykłady idzie znaleźć, żeby sobie coś takiego pooglądać. Przykłady możemy też znaleźć z poziomu już samego Machine Learning Studio. Jak jesteśmy w Machine Learning Studio, robimy sobie New, to pojawia się tutaj też ta galeria, tak? Czyli też te rzeczy, które są takie opisowe i możemy każdego kliknąć, opisać i po prostu sobie jako nową rzecz w naszym Azure Machine Learningu użyć te rzeczy, które tutaj się znajdują. My możemy oczywiście zrobić pusty, tak? Czyli otwieramy sobie pusty. I jak otworzymy sobie pusty, zwróćcie Państwo uwagę, co tu takiego mamy. Pierwsza rzecz, która jest, to jest to, że mamy taki diagram pusty, pokazujący elementy, z których ma się to składać. Czyli pierwsza rzecz, którą mamy, to mamy taki rysuneczek, który pokazuje nam, że tutaj jest źródło, tak? Czyli bierzemy sobie jakieś źródło danych. Następnie mamy jakieś transformacje dotyczące datasetu. Tu jest pokazane, że tam, nie wiem, możemy robić jakieś pivoty, transformacje, coś, co jest związane z naszymi danymi, bo my od źródła chcemy te dane przetworzyć w jakiś tam sposób, żeby coś dalej uzyskać. Następna rzecz, która jest, to... Może ta mapa schowana. Tutaj jest taki symbol, że następuje proces jakiegoś modelu, gdzie będziemy na przykład uczyć go, czy coś z tym robić. Następnie będzie element, który jest związany z jakimś tam skorowaniem, czy czymkolwiek innego związane z tą rzeczą, którą byśmy chcieli wykonywać. No i teraz po kolei byśmy mogli to zrobić tak, że ja może tutaj najpierw z boku pokażę, co tu mamy za elementy. Mamy tak, zapisane datasety. Oczywiście to mogą być zapisane nasze datasety i mamy dużo przykładów, które Microsoft nam przygotował. My zaraz taki przykład, który tutaj jest, sobie wstawimy. Tu mamy już przetrenowane modele, czyli jak ja zrobię sobie model, to ten model może być też jakimś elementem przepływu tego flow naszego w tym uczeniu maszynowym. Kolejna rzecz, która jest, to jest konwersja formatów, tak? Czyli do różnych rzeczy możemy zmieniać nasze zapisane dane. Tutaj możemy sobie wprowadzać import, eksport danych. Jeżeli sobie wstawimy sobie import danych, na przykład byśmy tutaj wstawili, to my mamy możliwości znowuż wyboru. I tutaj Państwo mogą zobaczyć, z jakich rzeczy możemy zrobić. Nawet ze SQL-a on-premisowego, ale to jest na razie w formie preview. Mamy możliwości zaciągnięcia danych poprzez adres URL, poprzez zapytanie, jeżeli byśmy korzystali na przykład z jakichś danych typu Big Data, potem do azurowych bazy danych, albo też może być hurtownia danych, może to być tabela, która jest na Azure Blob Storage'u, czy zwykły Blob Storage, może być to DataFeed, czyli możemy z netu pobrać jakieś dane, które by nas interesowały, jeżeli oczywiście ich tutaj nie mamy zapisanych. Następna rzecz, która jest, to może usuniemy, bo sobie weźmiemy zapisane dane. Następna rzecz, która jest, to jest transformacja, tak? My możemy sobie robić różnego rodzaju transformacje, między innymi wybrać jakąś kolumnę, zrobić jakieś takie proste rzeczy, za chwileczkę może szybciutko zrobimy. Później mamy filtrowania tego typu elementy, no i zaczyna się to coś, co jest najciekawsze, czyli to, co się nazywa tutaj machine learning, tak? I tutaj mamy takie obszary, między innymi mamy inicjalizację modelu i wybieramy sobie, jaki model nas interesuje, czyli na przykład, nie wiem, ja będę używać za chwileczkę liniowej regresji, bo będziemy chcieli jakieś tam parametry samochodów przewidywać. Tu mamy element dotyczący skorowania, czyli określenia jakiejś jakby jakości tego algorytmu później. Mamy później elementy związane z trenowaniem modelu, no i z samym jakby wykonaniem tego modelu, żeby można było z niego po prostu korzystać. Ok. Weźmiemy sobie dane dotyczące samochodów. Proszę zobaczyć. Możemy oczywiście taki skrypt, który tutaj jest, pobrać sobie lokalnie. Co jest ważne, my możemy ten skrypt od razu otworzyć w Pythonie i w R-ce, czyli możemy od razu w takich tak zwanych notebookach otworzyć i przetwarzać sobie to w jakimś tam języku, który lubimy. Ale co jest fajną rzeczą, jest wizualizacja. Ta wizualizacja pokazuje nam bardzo ważną rzecz, bo pokazuje nam statystykę, czyli na każdej kolumnie możemy sobie zobaczyć, jak wyglądają statystyki tej kolumny. czyli jakie mamy medianę, minimalna, maksymalna wartość, tak, odchylenie. Widzimy takie podstawowe statystyczne rzeczy, które są potrzebne, jak coś chcemy badać tak naprawdę, tak? Czyli widzą Państwo, że klikając na jakiś tam obszar, mamy od razu taki histogram pokazujący nam te dane w jakiś tam sposób, gdzie możemy sobie zobaczyć, jak wygląda chociażby rozkład tych rzeczy z punktu widzenia tych danych, które mamy. Oczywiście możemy tam jeszcze zmienić próbkowanie, na jakiej ilości procentach danych on będzie to próbkował, z tego powodu, że no my możemy pociągnąć tutaj zbiór danych, które w milionach rekordów ma, no to nie będziemy czekać, aż histogram nam się wygeneruje przez jakiś tam czas, nie? Dobra, następna rzecz, którą mamy tutaj możliwości zrobienia, to jest właśnie zrobimy sobie transformację danych i w tym celu weźmiemy sobie kolumnę w datasecie i działamy, no bardzo prosto to się działa. No oczywiście tutaj, żeby to było fajnie, no to ja powinienem wziąć i tutaj pozmieniać nazwy, nie? Wpisać jakąś tam nazwę inną i tak dalej, żebyśmy wiedzieli, co tu jest zrobione. Ja nie będę się takie rzeczy bawić, chciałem Państwu pokazywać, jak się z tego korzysta, tak? Czyli widzą Państwo, połączyłem te dwie rzeczy. Jak położyłem, to następnie co mogę zrobić? Mogę ręcznie wybrać sobie tutaj te kolumny, które nas interesują, ale na przykład możemy sobie jakąś kolumnę z tego wyciągnąć, tak? Czyli ja na przykład nie chcę all columns, exclude właśnie tą, tak? Czyli ja powiedziałem, że on ma tak naprawdę puścić mi wszystkie kolumny z tego wyjścia, poza tą jedną kolumną. Tej jednej kolumny na przykład nie chcemy. Kolejna rzecz jest tak, możemy sobie wstawić klocek, który będzie nam robić czyszczenie danych. Czyli ja mogę mu powiedzieć, że jeżeli, tu oczywiście mógłbym wybrać, na których kolumnach on ma to czyścić, ja sobie wybiorę, że wszystkie ma być, że jeżeli one są puste, to bym chciał na przykład zrobić, żeby remove wiersz, tak? Czyli usunie mi te wiersze, które nie będą miały danych. To jest też dosyć dla nas ważne, żeby te rzeczy usuwać. Oczywiście usuwanie danych nie zawsze ma sens z punktu widzenia eksploracji czy drążenia jakichś danych, bo to, że czegoś nie ma, też jest dla nas jakąś informacją. Tylko my musimy mieć tego świadomość, że ja pod tym kątem też to badam na przykład, tak? Czy to nie jest błąd naszej jakości danych, czy tego, w jaki sposób te dane są zrobione. Następnie ja tutaj sobie przygotowałem do tego przykładu kolumny, które będą mnie interesowały, bo nie będę tego ręcznie wybierać. My możemy sobie wybrać kolumny, które tylko chcemy, żeby dalej szły, bo nie wszystkie kolumny w uczeniu miałyby konkretny sens. Ja wybieram sobie tylko te, które będą miały te nazwy, tak? Wybrane jakieś tam rzeczy. Chodzi o to, że tu jest jakaś baza samochodów i chodzi o przewidywanie, jaki jest sens, powiedzmy, dodanie nowych rzeczy, które by nas interesowały. Kolejna rzecz, która jest, to jest split. Dlaczego musimy zrobić splita? Jeżeli my chcemy nauczyć nasz model, a potem przetestować, to ja muszę nasze dane podzielić. Ja sobie wybieram, w jakiej proporcji chcę właśnie uczyć, jak ich testować, bo ja muszę sobie ocenić, na ile model, który sobie zbudujemy, jest skuteczny do tych moich danych wyjściowych. I w tym celu nasze dane będziemy sobie dzielić. No i robimy takiego splita. No i teraz ten split, my sobie ustalamy poziom, nie? Domyślnie jest tutaj połówka. Oczywiście przy uczeniu to nie robi się pół na pół, tylko się robi jakąś tam proporcję. No to jest na przykład 75% chcemy dać do uczenia, a 25% potem użyjemy do tego testowania tego modelu. Może żeby to jeszcze jakiś tam sens miało w dalszym wybieraniu kolumn, no to musimy ten model co jakiś czas odpalić, żeby te rzeczy, które mogą się wykonały i będziemy mieć listę aktualnych kolumn, które są realizowane itd., itd. Nie jest to jakoś mocno krytyczne. Teraz kolejną rzeczą, którą byśmy chcieli zrobić, to byśmy chcieli już dołożyć coś z machine learningu. Czyli my chcemy najpierw wytrenować nasz model. W tym celu postawimy sobie taki task, który jest train model. Wybieramy sobie algorytm, z którego chcemy skorzystać, czyli tutaj będzie właśnie liniowa regresja. Układamy sobie to właśnie wszystko na tym naszym obszarze. Robię to w ten sposób, bo teraz proszę zobaczyć. Ja mówię, że weź mi do tego treningu, weź mi te dane, które pochodzą z tego splita, czyli te 75%, i użyj tego algorytmu liniowej regresji. Teraz to wszystko, co uzyskamy, my chcemy tak zrobić skorowanie tego, czyli zbudujemy sobie model skorowania. Czyli muszę przeciągnąć, że ja weź te rzeczy, które tutaj są testem, i weź to, co wytrenowałeś się, i zrób teraz skorowanie tego, czyli ocenienie jakby tej wartości. No i ostatnia rzecz, żeby było takim wyjściem, nazwijmy to, z tego naszego modelu, to robimy evaluate i mamy coś takiego. Nie? Oczywiście, jakbyśmy produkcyjnie coś budowali, co tu jest nie tak? Musimy wybrać oczywiście, po czym chcemy to robić, taki zasadniczy element, tak? Bo nie mogę trenować modelu, nie mówiąc mu, po czym on ma patrzeć. Nie? Tutaj właśnie główne kryterium była cena i weźmy tą cenę, zróbmy. No i teraz, gdybyśmy mieli rzeczywiste dane, to bardzo często byśmy tych modeli wzięli kilka, tak? Czyli na przykład ustawiali różny próg trenowania, albo wzięli różne algorytmy do porównania i byśmy chcieli na tym evaluate na końcu zobaczyć wynik jakby różnych algorytmów, które tu będą działały. No i tak to by wyglądało. W tej chwili on jeszcze wykonuje na tym poziomie. Na tych poziomach, które już skończył, możemy sobie zawsze podejrzeć dane, które on w tym momencie zrobił, tak? Czyli na każdym z tych poziomów możemy sobie zajrzeć. O. Już skończył to robić w ogóle. Tu będziemy mieli między innymi informacje dotyczące błędów do poziomu średniej i tego rozkładu histogramu, jak to wygląda. To jest tak przykład, jakbyście widzieli Państwo, jak to można robić. Tutaj jeszcze jest taki ciekawy przykład, które mam gotowych. To jest eksperyment, który jest dostępny też właśnie na portalu w tej galerii. To jest eksperyment, który, jak Państwo zobaczcie, ma badać coś takiego, co się nazywa Twitter sentiment. Twitter sentiment to chodzi o to, że w Polsce Twitter może nie jest tak wiodący, no poza politykami, bo to tak tam głównie jeszcze to ludzie używają, ale firmy, powiedzmy, nie badają Twitterów, czy ludzie rozmawiają o tym, że fajna nasza, nie wiem, woda, czy fajny papier toaletowy wypuściliśmy, czy cokolwiek innego, bo Polacy nie reagują na Twitterze informacjami związanymi z jakąś tam oceną produktów, ale no za granicą jest to bardziej popularne. No i firmy chcą zobaczyć, jak na przykład, nie wiem, wychodzi nowy film, nowa gra, nowy jakiś produkt i chcą ocenić, jak ludzie, jak społeczności reagują na to. No to buduje się rozwiązania, które tak naprawdę mają nam to badać. No nikt nie będzie siedzieć, nie będzie czytać każdego tekstu i się zastanawiać, czy ktoś pozytywnie się wypowiedział, czy negatywnie, no bo to by było bez sensu przy dużej skali. No więc buduje się takie specjalne algorytmy, które przetwarzają cały tekst, który wpada i na podstawie tego stwierdzają, że ten tekst ma taki charakter, ten tekst ma taki charakter. No i w bardzo łatwy sposób można to ocenić, czy mamy bardziej pozytywne, czy negatywną właśnie ocenę tego działania. Co jest fajną rzeczą, nie dosyć, że to jest web serwis, który my możemy zintegrować z naszą aplikacją, jak ja o tym wcześniej mówiłem, to jeszcze jest ważna rzecz, że my możemy ten web serwis wziąć i zintegrować z naszą aplikacją, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, możemy ją zintegrować z usługą Azure Stream Analytics, czyli możemy przetwarzać od razu strumienie danych, robiąc na tym jakąś zaawansowaną tak naprawdę analitykę. I trzecia droga, która jest i którą chciałem właśnie teraz też pokazać, to jest użycie Excela. Czyli my zwykłego Excela, możemy, proszę Państwa, zobaczyć, będziemy robić sobie publikowanie do takiego właśnie web serwisu. On zrobi taki ten model do web serwisu. Ten model już jest przećwiczony, więc nie muszę takiego czegoś ponownie uruchamiać. I my możemy teraz wybrać sobie, czy tam będziemy chcieli to robić batchowe wykonanie, czy jednorazowe. Wybieramy sobie Excela, który nas interesuje. Jak ktoś może z Państwa kiedyś korzystał z dodatków do data miningu, które były do analysis services, to tak samo tutaj mamy możliwości połączenia się z wszystkimi wystawionymi, byśmy tutaj mieli dostęp. Oczywiście, jak się tutaj cofnę, to ja mogę sobie nowy web serwis podać i ja tutaj podaję adres mojego wystawionego web serwisu z kluczem dostępu do tego mojego web serwisu. No i to w ten sposób to działa. Nie wiem, kto się otwiera. W każdym bądź razie my możemy mieć kilka takich web serwisów uruchomionych. Oczywiście skopiowanie tego web serwisu to jest tak, że ja mogę stąd wziąć adres tego i właśnie skopiować taki API key, żeby coś takiego osiągnąć. To się nazywało? Niech mi to otworzy. Co dużo rzeczy mam w tym. I różnica polega na tym, że ten, który ja wziąłem i otwarłem, to jest tak zwany request, czyli my mamy taki prosty, do zapytania jednego pojedynczego dostaje pojedynczą odpowiedź. Ten drugi jest po to, że jakbyśmy chcieli mieć cały plik, jakiś cały arkusz przygotowany w Excelu i cały przetworzyć. Muszę być łatwiej jeszcze raz. Nie ten. Teraz tutaj skopiował nam jakieś przykładowe dane. Teraz tutaj sobie zróbmy M2. Popełniłem błąd, bo zaznaczyłem tylko komórki bez nagłówka i miał ten nagłówek. Zwróćcie Państwo uwagę, że na podstawie tych danych, które tutaj się znajdowały, on mi zrobił ocenę i mają Państwo tutaj informację, czy ten tekst ma charakter pozytywny, neutralny, negatywny. Tak? I tutaj Państwo widzicie, że może widać to dobrze? Mają Państwo ocenione te teksty, gdzie widać, które mają stopień pozytywny, które mają negatywny. To jest bardzo ważna rzecz w tym miejscu. To jest taki poziom, no powiedzmy, ufności, czyli jaki ten wynik jest prawdziwy. Nie? Czyli ja wiem na 83%, że to jest pozytywne. Tak? Można tak sobie powiedzieć, powiedzmy w skrócie, żeby to odpowiednio interpretować. No i w ten sposób możemy postępować z danymi. Tak samo moglibyśmy użyć tego algorytmu, który ma jakąś tam predykcję zrobić. Jakbyśmy ten algorytm, który przed chwileczką tam sobie realizowaliśmy, byśmy go zrobili w formie web serwisu, ten na przykład nie Compartity Set, bo to było mało atrakcyjne, ale ten, który tutaj robiliśmy jakiś, to też byśmy go zrobili w formie jako web serwis, no to wtedy troszkę inaczej by trzeba było zrobić, bo byśmy musieli zrobić dane wejściowe, tak byłoby wejście tych danych do web serwisu, wyjście i możemy z tego po prostu korzystać i wtedy możemy, tak jak mówiłem, korzystać z tego zarówno z Excela, aplikacji Azure Stream Analytics, czy w postaci Excela, Azure Stream Analytics jako web serwis, czy właśnie w RC z tym, tak?
Mogę? Teraz?
Tak, tak, proszę bardzo. To znaczy, wiesz co, to tak nie jest, że analizować polskie teksty, bo analizujesz to, czym to uczysz, nie? Więc jeżeli ty zrobisz algorytm, który będzie się uczył polskiej treści, to na polskiej treści to będzie działało, nie? Także jak na przykład te algorytmy, które Microsoft tutaj oferuje, które ma jako demo przygotowane na tej stronie Cognitive Services, one akurat opierają się na tych najpopularniejszych językach, czyli na przykład tam angielskim czy hiszpańskim, gdzie możemy to rozpoznać, bo on rozpoznaje te języki, te istnienia. Ale to nie jest problemem tak naprawdę od strony algorytmicznej, tylko od strony uczenia, tak? Bo chodzi o to, że my musimy nauczyć nasz algorytm tego działania. Więc jeżeli ty będziesz uczyć go pod kątem języka polskiego, no to on też tak samo będzie działać. Nie? Jak?
Czy ta skuteczność w analizie polskich tekstów?
Tu by trzeba było porozmawiać z ekspertami związanymi z tak naprawdę semantyką języka polskiego, bo to jest bardziej problem już taki semantyczny, nie? Czy faktycznie algorytmy, które zachowują się i sprawdzają się dobrze do języka angielskiego, czy na przykład hiszpańskiego, czy w rozumieniu polskim, znamy te dowcipy typu, że w Polsce można potwierdzić przeczeniem i podwójnym przeczeniem. Nie? Także to oczywiście też ma swój problem jakiś tam w tej realizacji. Tylko że wtedy jakby masz mniejszy poziom ufności, ale te pewne rzeczy i tak osiągasz. Nie? I tak samo to uzyskujemy na przykład przy tym projekcie LUI. Nie? Czyli mamy ten nowy projekt, który jest związany właśnie z taką inteligencją uczenia, takim interfejsem uczenia, gdzie możemy te boty przygotowywać, czy zrobić sobie takiego człowieka, który będzie, znaczy człowieka, takiego bota, który będzie na Skype'ie obsługiwał naszych klientów na pierwszej linii frontu, nie? No to go też uczymy tekstów, nie? Więc jeżeli on nie będzie umiał z wątków wychwycić, to po prostu cię odeślę do człowieka, nie? No i to tak to po prostu będzie działało, nie? Ale wymaga to na pewno pracy, nie? To nie jest na tej zasadzie, że weźmiesz gotowy z netu, no bo w necie wszędzie gotowe, to znajdziesz do języka angielskiego, nie? I to wymaga po prostu badania i to jak największego badania, nie? Także, ale jest to możliwe do zrobienia na 100%, nie? Także tylko nie weźmiesz gotowca, może w ten sposób na to by trzeba było spojrzeć, nie? Teraz ja właśnie chciałem pokazać jeszcze coś takiego, co się nazywa Cognitive Services. Jest to element, który jest dostępny tutaj, jakbyśmy sobie kliknęli na Azure w zakładce inteligencja i analityka. Tak? Inteligencja i analityka mamy między innymi coś takiego, co się nazywa Cognitive Services API. Między innymi tutaj też jest ten workspace, żebyśmy sobie machine learning zrobili. Możemy zrobić sobie taki workspace, który będziemy tylko web serwisy udostępniać, będziemy tam taryfikować jakoś naszych klientów, ale też to, co właśnie nas interesuje w tym momencie, to jest właśnie ten Cognitive Services, gdzie można sobie postawić serwisy i przetwarzać jakieś teksty. Ja nie będę o tej lingwistyce tutaj mówić, zrobię reklamę innych konferencji społecznościowych, także teraz jest krótka reklama. Jest Expert Summit w Lublinie i Analytics.com w Gdańsku w listopadzie, obydwie konferencje się odbywają. I na obydwu konferencjach będę właśnie pokazywać, że analityka to nie jest tylko i wyłącznie liczby. I będę tam bardzo mocno pokazywać właśnie lingwistykę. Będą tam przykłady, gdzie będzie podłączona kamerka i będziemy sobie patrzyli, co może ten algorytm, co mogą te gotowe API tak naprawdę robić. I te API pod spodem mają właśnie algorytmy takie z tego uczenia, o którym tutaj jest mowa. 9 listopad jest Expert Summit w Lublinie, a 15-16 w środę rusza strona, albo w czwartek jest Analytics.com w Gdańsku. Także komu gdzie bliżej, to ta sesja ta sama będzie i tutaj, i tutaj. Dobrze, jeśli wejdziemy na Cognitive Services, to mamy wiele serwisów, które Microsoft przygotował. Między innymi jest właśnie to, o czym tutaj rozmawialiśmy przez moment, czyli te, które pozwalają nam zrozumieć tekst, czy zbudować jakąś tam inteligencję tekstu. Ale są bardzo fajne rzeczy typu właśnie emotion, face, wideo. I ja pokażę tutaj ten przykład związany z computer vision, gdzie ewidentnie, proszę zobaczyć, tutaj jest domyślny obrazek wstawiony. I zwróćcie Państwo uwagę, co się dzieje. Pod spodem ten jakiś machine learning, czy te algorytmy, które tutaj pracują, zrobiły za nas coś takiego. Rozpoznały, że jest to gość, ma 28 lata, namierzyły jego twarz, tak? Czyli zadziałało kilka rzeczy. Lokalizacja twarzy, wiek, jak jeszcze by było, to będę pokazywać na tej sesji, jeżeli to by był znany człowiek, to od razu będzie podpisane, że on już jest w bazie, to jest tam Gucio, tak? I to w ten sposób będzie wyglądało. Oczywiście dostajemy to, jeżeli na sali są programiści, to oni by dostaliby to w postaci JSON-a, który by mogli to wszystko sobie odczytać i przetworzyć, tak? Teraz tak, proszę zwrócić uwagę, co jest ciekawego. On otagował nam to. Otagował nam to i powiedział, że woda jest na 0,999%, tak? Że to jest sport na 0,95%, że on pływa na 0,90%, tak? Czyli on już dokonał tej klasyfikacji, co to zdjęcie ze sobie zawiera. No nie będziemy oglądać wszystkich, no bo wiadomo, że domyślą się Państwo, że one zadziałają, ale weźmy sobie tutaj tą panią, która jest, no powiedzmy, lekko roznegliżowana. Raczej to nie jest jeszcze treść, przynajmniej w naszej kulturze, dla osób tylko i wyłącznie dorosłych. Co siłą rzeczy widzimy, czy jest ocena kontentu. Nie jest tylko i wyłącznie dla dorosłych, jak Państwo widzą, ale zwróćcie Państwo uwagę, tutaj się pojawia coś takiego, is race content true, czyli w pewnych rejonach świata może to zdjęcie jednak nie przystawać, żeby je publicznie pokazać, tak? Czyli tak to można w skrócie interpretować, nie? Czyli nie dosyć, że on nam klasyfikuje, to jeszcze ten gotowy algorytm nam coś takiego potrafi zrealizować. Kolejna rzecz, rozpoznawanie, tak? Rozpoznawanie znanej twarzy, od razu wyszukanie przez Binga. Proszę zwrócić uwagę, takie fajne, bo są związane z animacją. On na bieżąco analizuje obraz i taguje nam, co się na tym obrazie dzieje, nie? Czy widzą Państwo te scenariusze, że my możemy budować sobie coś, co samo działa? Czyli na przykład w tej chwili jakieś tam naukowcy robią badania typu, nie wiem, liczenie zwierząt, czy występują jakieś rośliny, czy coś. To nie siedzi człowiek i sobie liczy to. U nas tylko samochody się liczy w notysikach, w samochodach, na skrzyżowaniach. Ale na świecie robi się coś takiego, że właśnie nagrywa się filmy i potem jakieś algorytmy to interpretują, tak? Wyszukują jakieś gatunki, coś tam, czy coś takiego ma miejsce. Oczywiście czytywanie tekstów, no to jest takie typowe rozpoznawanie. Tu tych algorytmów jest tam więcej, ja nie będę, tak jak mówiłem, teraz ich omawiać, one dużo pod spodem mają ten machine learning, my się koncentrujemy na tym machine learningu, ale zwróćcie Państwo uwagę, korzystając z tego API, my możemy 5000 zapytań na miesiąc zrobić za darmo. To są tego typu ceny tych usług, które Microsoft w chmurze świadczy. Czyli jak Państwo skorzystacie z tego API, to jak 5000 razy tylko się za to zapytacie, to macie to za darmo. A jeżeli będziecie robili tych 10 transakcji takich na sekundę, to musicie wtedy już płacić $1.5 za 1000 transakcji. Otóż każdy sobie się zastanowi, czy wartość biznesową, którą z takiego czegoś możemy, na przykład tutaj bardzo fajne jest też do emocji, rozpoznawania emocji, tak, czyli bierze, znajduje twarz, namierza, gdzie ta twarz się znajduje, daje nam lokalizację na zdjęciu, gdzie te twarze się znajdują, określa te emocje, już nie będziemy tego tutaj tak szczegółowo oglądać, ale zwróćcie Państwo uwagę, 30 tysięcy obrazków przez miesiąc to jest za darmo, a jeżeli byśmy chcieli 10 obrazków na sekundę lub 300 wideo na minutę, no to musimy za to płacić, tak, czyli 10 centów za te transakcje, tak. No, nie są to jakieś wielkie pieniądze, żebyśmy mogli powiedzieć, że kurczę, to nie jest rozwiązanie dla zwykłych, małych czy średnich firm, bo to są już takie budżety, gdzie no powiedzmy ta ilość przetwarzania, jak zaczynamy przetwarzać faktycznie tysiące na sekundę, to znaczy, że zaczynamy z tego dobrze już żyć, to już możemy ten $1.5 za 1000 transakcji zapłacić. Więc tak to mniej więcej wygląda, dlatego warto się zastanowić. Oczywiście nie jest Microsoft sam, kolega na sesji otwarcia wspominał, że z trzech znaczących się graczy, no właśnie nie do końca, bo w analityce jest czwarty gracz, taki 3-literowy, i ten Watson, który się gdzieś tam pojawia, on takie rzeczy też oferuje i jest mocniejszy z całą pewnością niż na przykład taki Amazon, nie? Także w chmurze faktycznie liczą się ogólnie trzech producentów, ale jeśli chodzi o analitykę, no to musimy tutaj być obiektywni, że to nie jest ta kolejność, co ogólnie w rozumianym cloudzie z punktu widzenia z oczy osób zajmujących się infrastrukturą czy devem, nie? Także to, na to sobie należałoby zwrócić uwagę, bo faktycznie w tej chwili, jeśli chodzi o analitykę, no to od strony koncepcyjnej bardzo mocno stoi właśnie firma IBM i Microsoft. Od strony danych i przez to siłą rzeczy mają też czym się chwalić, no to jest dwóch takich dużych graczy, no to oczywiście Google i Facebook, tak? Ale no siłą rzeczy mają pokarm, to mają też rezultaty, nie? No bo taka jest rzeczywistość z punktu widzenia tego działania. Zmieściłem się z czasem związanym z tym, co chciałem Państwu powiedzieć. Troszeczkę Państwu przybliżyłem. Oczywiście to jest, mogą Państwo czuć niedosyt, no ale no mamy tylko godzinę, żeby o tym sobie porozmawiać. Są przedmioty, które cały semestr ciągniemy ze studentami i mówimy tylko i wyłącznie o tych algorytmach, więc tego jest co o tym opowiadać, a na pewno i studenci mogą czuć niedosyt. Jeśli chodzi o drugą sesję, to będę mówić o Big Data Analytics i będę tam mówić o rzeczach, które są wyzwaniami związanymi z obecną rzeczywistością i tam też zahaczamy o pewne rzeczy związane z zaawansowaną analityką, ale już się nie zajmujemy machine learningiem, także tam jest bardziej tak koncepcyjnie o Big Data, jak to teraz po prostu wygląda i czy tak naprawdę te Big Data istnieje, czy to jest też właśnie hasło marketingowe, a jak jest hasłem marketingowym, to dlaczego on ma sens i tyle. Teraz jeszcze mamy chyba 3-4 minuty na... Nie klaszcz jeszcze. 3-4 minuty na pytania. Jak są jakieś pytania, to chętnie odpowiem. Oczywiście jestem tutaj do dyspozycji w trakcie konferencji, więc zachęcam do burzliwych dyskusji nad sensownością analizy danych i niesensownością. Jak nie, to możesz klaskać. Dziękuję bardzo.